Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Biohacking, nie tylko po dłuższej przerwie. Dzisiaj, jak zawsze, ze mną wyjątkowy gość, Agnieszka Kułaga. Cześć.
Cześć Michał, wielkie dzięki za zaproszenie. Super gościć u Ciebie.
Bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie, bo robisz dużo rzeczy. Pracujesz jako dietetyk w pewnym stopniu, ale przede wszystkim zajmujesz się biznesem i o biznesie będziemy tutaj dużo rozmawiać, ale też masz bardzo ciekawą historię, jak ten biznes w ogóle się zaczął tak naprawdę od sportu. No i od tego właśnie zaczniemy, bo do dietetyki jeszcze sobie przejdziemy, do aplikacji, którą robisz, Alawi, też przejdziemy, ale na początek troszeczkę o tobie, bo twoją historię też dobrze znam, dosyć często ją też opowiadałaś, bo to zawsze od tego się zaczyna, więc tutaj w skrócie troszeczkę ją powiemy, ale w każdym razie po liceum w Polsce zostałaś zaproszona do grania w koszykówkę w Stanach Zjednoczonych. I z tego, co opowiadałaś, to chciałbym, żebyś rozwinęła. Bardzo krótki czas miałaś na podjęcie decyzji i zdecydowałaś się wyjechać do Stanów, wziąć stypendium, no i w sumie zostawić wszystko tutaj w Polsce i po prostu przeprowadzić się do Stanów i zająć się sportem zawodowo. Powiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy, też bardzo młodej osoby wtedy, wiadomo. Decyzja, no, zostawienie tak naprawdę rodziny, znajomych, wszystkiego, co tutaj było. Na pewno temat dojrzewania w ogóle bardzo szybkie. Bycie na swoim i to w ogóle bez jakiegokolwiek wsparcia. Jak to wyglądało u ciebie? Jak to oczywiście cię potem ukształtowało?
Jasne. Może zacznę od takiego najbardziej w pigułce określenia, jak to wyglądało. Wyglądało szybko. Faktycznie, ja często to podkreślam, gdybym miała więcej czasu. Może krótkie wprowadzenie. Faktycznie, ja od najmłodszych lat związana byłam z zawodowym sportem i koszykówka od 6-7 roku życia była takim nieodłącznym elementem mojego funkcjonowania i z reguły jak się za coś brałam, to zawsze z ogromną pasją, niezależnie co to było, i też cała się poświęcałam koszykówce. I moim marzeniem od zawsze było wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Ta okazja się natrafiła, bo faktycznie spotkałam trenera z Valparaiso, z pierwszej dywizji NCAA, z którym miałam okazję porozmawiać chwilę, nawet pracować. I już miałam gotowy kontrakt profesjonalny w Polsce, ale zaproponował mi stypendium Fulbright, czyli takie wszystko opłacone w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam, jak gdzieś przyszłam do domu, to był chyba lipiec albo czerwiec, ja miałam wylatywać w sierpniu i z góry tam mieszkałam na podejście, krzyknęłam do mamy: mamuś, wiesz co, a co byście powiedzieli, jakbym wyleciała do Stanów, nie? Że dostałam taką okazję. I wydaje mi się, że to wsparcie moich rodziców i to, że od samego początku byli... Ogólnie mam takie przeświadczenie, że moi rodzice zawsze mnie, wiesz, pchali do tego rób, rób, rób i wierzyli, i to było wtedy dla mnie bardzo, bardzo ważne, że ja nie wiedziałam, jak zorganizować wizę, jak nie wiedziałam, co krok po kroku jakby przygotować się do tego wyjazdu, ale oni mi to umożliwili, a po prostu podjęłam trochę taką decyzję, że chcę spełniać marzenia, nie mając świadomości, bo ogólnie te pierwsze miesiące w Stanach były niesamowicie ciężkie. Gdybym rozumiała konsekwencje, najprawdopodobniej ciężej by mi było podjąć tą decyzję. To nie jest tak, że zostawiłam wszystko w Polsce, ale faktycznie tak się trochę czułam, bo ta obecność jednak, jakby nie było możliwości się spotkać. Jak nie spakujesz się w samolot, nie było mnie stać na to, żeby kupić bilet i polecieć na weekend do Polski. Więc to było ciężkie, ale ogólnie decyzja, która, myślę, jakbym miała tak to podsumować, to decyzja najlepsza w moim życiu i też taka zmieniająca to, w jaki sposób wszystko później się kształtowało, o czym jeszcze na tamtym etapie, wylatując i będąc na początku w Stanach, nie wiedziałam.
Tak, bo tutaj też trzeba oczywiście zaznaczyć, że studia w Stanach są bardzo kosztowne, tak? No i tutaj właśnie taka stypendium było tutaj jakby bardzo dużym jakby
Tak,
giftem, tak?
to są chore kwoty, takie niewyobrażalne dla nas do udźwignięcia, no, nawet z kredytem i też koszty życia, koszty ogólnie tam funkcjonowania. Koszt książek to było, nie wiem, 5 do 10 tysięcy złotych na semestr. Tak, tam jedna książka 1000 złotych kosztowała. Ja studiowałam international business, te książki były drogie, dużo było tych książek i bez tego stypendium, bez tego, że dawali mi też pieniądze na życie, ja tam miałam wszystko opłacone, jedzenie, to nie byłoby po prostu realne. Ja bym nie miała czelności pójść do moich rodziców i powiedzieć: ej, słuchajcie, pomóżcie mi, tak? No nie na taką skalę.
I właśnie wyjeżdżasz, no w sumie nie znasz za bardzo osób. Jak wyglądało twoje, bo tutaj mówiłaś, że było ciężko na początku. To wiem też z innych opowieści, że ciężko było pod tym względem, że tam inaczej się trenuje, dużo ciężej. Ale podejrzewam, że też pod tym względem, że no nie masz tych znajomości. Wiadomo, w Polsce mieszkając, no to całe życie się te znajomości buduje, a tutaj wyjeżdżasz i tak naprawdę, no ciężko kogoś, tak, poznać i tak dalej.
Taki ważny okres w życiu młodej kobiety, bo to ja akurat byłam i później doceniłam moich rodziców, mocno zbuntowana wtedy. Ten sport był ważny, ale ja też miałam bardzo wysokie, rozmuchane ego i to dopiero sobie uświadomiłam po latach, patrząc na to z perspektywy. Ale faktycznie wyjechanie i pozostanie całkowicie samej, tam nikt nie mówi po polsku, ani jedna osoba. Ja uważam, że język angielski miałam na bardzo wysokim poziomie, tak uważałam wylatując. A pierwsze 2 miesiące na zajęciach to był, wiesz, słownik i czytanie w książce to, o czym mówili ci wykładowcy, bo tak było ciężko, żeby realnie tą wiedzę akademicką chłonąć. Pomogło na pewno to, że miałam drużynę. Pomogło to, że nie miałam czasu za dużo myśleć, jak się zaczął już ten pre-season, ale przyleciałam i pierwsze 2 tygodnie nie było pre-seasonu. Więc taka adaptacja, poznawanie i od razu wpadłam w środowisko międzynarodowych studentów, co było też dla mnie takim zderzeniem się, wiesz, tutaj ktoś z Japonii, tutaj ktoś z Indonezji, tutaj ktoś z Australii, więc to zderzenie z różnymi kulturami było bardzo przytłaczające na samym początku, co później się okazało świetna lekcja komunikacyjna. Zresztą ja tak trochę przez przypadek wtedy wybrałam International Studies, International Business jako mój kierunek i to takie cross-kulturowa ekspozycja, myślę, że była bardzo z perspektywy czasu dobrym wyborem. To, co było ciężkie, to ogólnie taka samoorganizacja. Powiedziałaś o sporcie. Sport w ogóle na innym poziomie. Treningi rzędu 6-7 godzin dziennie, gdzie nikt się, też rozumiejąc to z perspektywy czasu, uważam, że za mało miałyśmy jako zawodniczki wiedzy na temat regeneracji, na temat żywienia. Jeżeli zaczynasz o 5 rano trening, który jest praktycznie do wyczerpania i masz kolejną jednostkę o godzinie 13-14, nie masz czasu, lecisz na zajęcia, nie masz czasu się zregenerować, zjeść, gdzieś tam na tych stołówkach łapiesz niewystarczająco jedzenia, to bardzo łatwo i o kontuzję, i o takie wyczerpanie, które ja po kilku miesiącach byłam wyczerpana. Ja byłam praktycznie chora cały mój pierwszy sezon, nie mając świadomości, nie wiedząc dlaczego, a tak z perspektywy czasu to takie, wiesz, bardzo mocne niedobory energetyczne, trudno, żeby ten organizm sobie jakkolwiek radził.
Tak, i wiem, że też właśnie to był jakby temat, który cię zainspirował do zajęcia się dietetyką, czyli pomóc w sporcie sobie, ale jeszcze ważna rzecz, bo w Stanach zrobiłaś MBA i tutaj pewnie też nie każdy wie, co to jest MBA, bo w sumie to jest taki najwyższy poziom, jeżeli chodzi o studia związane z biznesem, które też otwierają dużo dróg, no bo to tak naprawdę też jest bardzo mocny networking. Zrobiłaś to już no bardzo dawno temu i dodatkowo w Stanach. Nie wiem, czy ktokolwiek w dietetyce taki tytuł ukończył, więc to jest też co jakby legitymujecie. No i plus oczywiście te standardowe studia do robienia biznesu, no ale do biznesu jeszcze oczywiście przejdziemy, ale to oczywiście też warto zaznaczyć. No i właśnie, tutaj jest ten sport, bardzo dużo treningów, co też, jak rozmawialiśmy sobie tam kiedyś poza kamerą, przekłada się oczywiście i na kontuzję, właśnie na to samopoczucie. No ogólnie obciążenie wszystkiego, stawów, kości i tak dalej jest bardzo duże. No i tutaj właśnie zaczynasz interesować się dietą, rozumiem, żeby po prostu pomóc sobie właśnie, no, regenerować się, czy tam wchodzić na lepszy poziom. No i zaczynasz od siebie i podejrzewam, że co, na przykład zawodniczki u ciebie w drużynie też się interesowały dietą, czy to w ten sposób się zaczynało, czy jak właśnie w Stanach?
Nie, w Stanach to się u mnie zaczęło od tego, że sobie uświadomiłam, że niezależnie co jem, byle muszę jeść dużo. Jakby muszę jeść na maksa dużo i to jest zabawne, no bo teraz też ze sportowcami jak pracujemy, to czasem te kalorie są ważniejsze niż jakość na pierwszym miejscu, jeżeli ktoś jest w takich niedoborach energetycznych. I to jedzenie dużo na samym początku po prostu pomogło. Ja gdzieś tam, nie wiem czy to było w wywiadzie, czy gdzieś to napisałam, że ciasteczko Oreo polubiłam. I te ciasteczka Oreo to nie jest, to jest koszmarny wybór, ale one jakkolwiek kalorycznie mnie podbijały do tego, jak ja nie dojadałam bardzo mocno w takich regularnych posiłkach. Ale odpowiadając na twoje pytanie, ja się dietetyką samą per se zaczęłam interesować, myślę bardziej jak wróciłam do Polski. W Stanach zaczęłam czytać, zaczęłam gdzieś, ale to bardziej dla siebie, żeby to robić z głową. Nie wiem, też nie mieliśmy dietetyka w zespole, ale mieliśmy taką fizjo, która do nas przyszła i ona też zaczęła gdzieś tam o izotonikach mówić. Wiesz, takie totalne podstawy, ale przez pierwsze 2 lata to nikt o tym nie mówił. Wiesz, nikt nie mówił, wlewali tego Gatorade'a, no i picie, albo picie, jeżeli chcecie wodę, albo to nie ma znaczenia. I nie ma znaczenia, nie wiem, pizza on the bus, wracamy po meczu. No to, ta pizza była w sumie całkiem niezłym rozwiązaniem, bo przynajmniej podbijała energetyczność. Ale gdzie zaczęłam zauważać problem, to jak podpisałam kontrakt pierwszy zawodowy w Polsce I w szatni to po prostu już było, ja już miałam świadomość, wiedzę, zwracałam uwagę na to, jak się żywić przed, po treningu, ale to, co oglądałam w szatniach, gdzie dziewczyny się na przykład do ślubów przygotowywały albo do jakichś tam ważnych eventów i na diecie Dukana na poziomie
Wow.
ekstraklasy, na poziomie no, bardzo wysokim wtedy zespół był też w rozgrywkach europejskich i takie rzeczy to było na co dzień. Wtedy Dukan był popularny, wiesz, więc śniadanie, serek ziarnisty i dwugodzinna jednostka treningowa. I wtedy ta dietetyka już zaczęła się, ja wtedy też studia zrobiłam i ta dietetyka już się zaczęła tak pojawiać regularnie. I ja ogólnie też grając jeszcze zawodowo, zaczęłam już pracować, prowadzić pierwszy gabinet, a na moim ostatnim roku to już były dwa gabinety, więc to transition, to przejście ze sportu zawodowego do mojego nowego życia zawodowego było bardzo płynne i też jak rozmawiam teraz czy z zawodnikami, czy z młodymi sportowcami, to bardzo namawiam do tego, żeby mieć gotowe plan B i żeby mieć już gotowe to życie zawodowe po sporcie, bo to daje dużo większy komfort.
I w Polsce 6 lat, tak? Zawodowo grałaś w koszykówkę?
Tak.
Okej.
Zaczęłam. Tak.
Okay. To dokończyłaś
Nie,
sobie.
chciałam powiedzieć, że zaczęłam w Wiśle i to było też dość intensywne, bo byliśmy wtedy w Aurolidze również, więc wyjazdy. W Stanach też sporo było wyjazdów, ale nie było tak, że przyjeżdżasz z jednego meczu, pakujesz się i lecisz na kolejny mecz, więc ten pierwszy sezon był dość mocno wymagający. Ale to, co mnie uderzało, to w jaki sposób zawodowi sportowcy żyją i to ze mną bardzo nie rezonowało, to nie było dla mnie taki ten styl życia. Czułam, że nie rozwijając się pomiędzy jednostkami treningowymi, żeby może nakreślić, to był rano trening, później okno, gdzie bardzo często zespół się spotykał, gdzieś tam szedł na miasto coś zjeść. Netflixa wtedy nie było, to wtedy się ściągało te różne seriale, jakieś tam oglądanie seriali, kolejny trening i tak w kółko to samo, w kółko to samo. I ten rok taki, jak byłam w Krakowie, tak uświadomił, że ja muszę robić coś innego, muszę mieć jakiś wysiłek też dla mojego mózgu oprócz sportu. I dlatego też no, sporo się uczyłam, sporo się rozwijałam w tych innych kierunkach, głównie związanych z dietetyką.
I ciekawe, że też podczas zawodowej gry w koszykówkę można studia zrobić, tak? I tak naprawdę dietetykę
A
rozwijać.
jakby. Wiesz, tyle podróżujesz, jeździsz, masz przerwy między tymi treningami, co innego? No płacą ci za to, że przychodzisz na trening i się ruszasz, więc nawet nie musisz się ruszać pomiędzy tymi treningami. Teraz ludzie jak pracują, to mają problem z tym, żeby znaleźć czas na spacer. A tutaj masz, wiesz, tej aktywności mnóstwo, więc no też trochę aktywności dla mózgu myślę, że dobrym pomysłem.
Tak, i tutaj też na początku, z tego co też mówiłaś w innych wywiadach i ogólnie, jeżeli chodzi o twoją początkową pracę, to najpierw to była większa ilość klientów, bodajże nawet praca w franczyzie, tak? Że to była to po prostu. I to jest
Tak.
chyba też taki etap, który wiele osób nawet może powinno przejść, żeby zobaczyć też może jakieś tam swoje schematy, jak pracę z klientem ogarnąć, jak to powinno wyglądać. Ale zaczęło się od tego, i jak to potem się rozwijało, jeżeli chodzi o twoją pracę, a potem właśnie pracę z dietetykami, gabinet i w ogóle rozwinięcie marki też Be Complete, bo to jest jakby jedna marka, druga jest Aloit, jakby dwie różne rzeczy, ale właśnie jeżeli chodzi o ten gabinet najpierw.
To cofnę się do samych początków. Faktycznie byłam we franczyzie na samym początku i powiedziałaś, że każdy dietetyk uważa, że powinien przejść przez taki okres życia. Ja nie życzę tego. Nie życzę tego każdemu dietetykowi. Uważam, że jeżeli teraz jest taki dostęp do wiedzy, teraz jest tyle możliwości, też inne są możliwości, jak chodzi o rozwiązania. Jeżeli ktoś jest w stanie zbudować od samego początku proces satysfakcjonujący, pozwalający pracować z mniejszą ilością osób niż 80 nowych klientów miesięcznie. Ja doszłam do takiego momentu, gdzie miałam 80 nowych klientów miesięcznie. Nie jestem w stanie, jak się przygotowywałam do tej naszej rozmowy, to sobie próbowałam przypomnieć i tylko po fakturach, miałam faktury 5-6 tysięcy złotych do franczyzy co miesiąc, to po fakturach jestem w stanie ocenić, ilu to było nowych klientów, aż się miałam kontrolnych klientów. Więc wiesz, wyobraź sobie, jakiego rodzaju, jaką ty jakość możesz dawać jako specjalista, jeżeli rozmawiasz na przykład z 10 osobami w ciągu dnia. Jakby mi się w głowie nie mieści to teraz. I też jak rozmawiam z moim zespołem, to się trochę tak śmieję, że dziewczyny nie były nigdy wyeksponowane na taki rodzaj pracy, gdzie odbierasz telefon, gdzie my mamy opiekuna klienta, mamy komfort, mamy 1,5 godziny, później mamy przerwy między konsultacjami. A tutaj nie było w ogóle czegoś takiego. Jedna osoba, druga osoba, 10 osób dziennie widzisz i miej energię dla 10 osoby. Moim zdaniem nierealne. Więc od tego zaczęło się moje życie zawodowe. Ja też myślałam, że tak miało być. Dawałam diety, czyli konsultacja. Później pamiętam, weekendami siadałam z tymi 15 wywiadami na kartkach, otaczałam się i cały weekend siedziałam i klepałam te diety. Czyli dla jednej osoby zawsze, no bo był taki proces im narzucony, no i ja też nie znałam alternatywy. No to dawałam dietę. Przychodził ktoś na konsultację kontrolną, no to dostawał modyfikację diety. I bardzo szybko się zorientowałam, że to jest nieskuteczne. Bardzo szybko się zorientowałam też, że ja tak nie chcę żyć, że ogólnie to nie jest value, to nie jest jakość, którą wnoszę. Bo ci ludzie wracają, okej, oni lubią sobie ze mną pogadać, ale na końcu drogi ten proces, nawet jeżeli przestaną do mnie przychodzić, to nie są w stanie utrzymać tych rezultatów, bo nie wiedzą, bo ich nie uczę wystarczająco tego, jak się odżywiać, nie uczę ich, nie dopasowuję to do ich możliwości itd., itd. Nie miałam na to czasu, nie miałam narzędzi, nie miałam wiedzy. I kolejnym krokiem było wyjście z franczyzy, natomiast jak byłam jeszcze we franczyzie, to stwierdziłam, że pieniądze, które inwestowałam we franczyzie, ja po prostu zainwestuję w to, że ja wiem, w jaki sposób chcę pracować, ja zbuduję swój system. I tak zaczął powstawać wewnętrzny system IT, który dał w ogóle podwaliny też Elawit, czyli temu systemowi, który obecnie udostępniamy dla dietetyków. I to już będzie jakieś 7 ładnych lat, czy 8 ładnych lat temu. I ja wtedy zaczęłam pracować na własnym systemie, rozwijać pod potrzeby, pod taką elastyczność, pod kierunki, których inne rozwiązania nie dawały. Tych klientów było bardzo dużo, więc zatrudniłam pierwszą osobę, która przejęła takie obowiązki administracyjne, przejęła obowiązki, później zaczęła również konsultować. Później kolejna osoba. Stwierdziłam, że ludzie nie chcą pracować dla marki Agnieszka Kułaga czy tam Kułaga Synergy, więc rebrandowałam biznes. Uważam, że to była bardzo mądra decyzja. Sama tak patrząc z perspektywy, no, pytanie, czy chcesz pracować, nie wiem, pod czyimś nazwiskiem, czy chcesz budować i mieć poczucie tego, że budujesz coś wspólnie. I w tym momencie BeComplete sobie fajnie funkcjonuje z centrum dietetycznym. Ja zawodowo praktycznie w dietetyce już nie pracuję, to znaczy pracuję, ale trochę w innej roli. Natomiast jako dietetyk przyjmuję zespół w BeComplete.
Ty też w sumie byłaś jedną z takich pierwszych osób, która właśnie z marki osobistej, właśnie pamiętam, jeszcze było Kułaga Synergy, zmieniłaś to na markę BeComplete, żeby właśnie tutaj też jakby to rozwijać pod tym względem.
Miałam ogromne obawy. Wszyscy mi mówili, że ludzie przychodzą do nazwiska, ludzie przychodzą do nazwiska, ale ja bardziej chciałam rozwijać i dać możliwość rozwijać się ludziom, którzy ze mną pracowali, i wiedziałam, że to może chwilowo, i nie ucierpieliśmy na tym w ogóle, tak swoją drogą, ale liczyłam się z takimi konsekwencjami, że może będzie przez chwilę problem. Do dzisiaj ludzie dzwonią do pani Agnieszki, ale zespół wiesz, w jaki sposób rozmawiać, i nie mamy problemu, żeby konwertować tych klientów do kogoś innego, a tak naprawdę do lepszego specjalisty, bo my jesteśmy w tym momencie w stanie dobrać specjalistę pod potrzeby takiego klienta, więc to też jest element, który, jeżeli mamy kilku dietetyków pracujących razem, to też zwiększamy komfort zarówno pracy dla tych dietetyków, ale też zwiększamy jakość usług dla klientów, którzy do nas trafiają.
I w sumie też tak naprawdę w pewnym stopniu zrezygnowałaś z social mediów, tak? Bo masz swój profil, na którym nie jesteś jakoś super aktywna, raczej nie udostępniasz jakiegoś tam swojego życia i tak dalej. Czyli też podejrzewam, że też świadoma decyzja, żeby nie być, nie wiem, influencerem, że tak powiem, czy gdzieś tam po prostu w social mediach się dzielić jakimś tam swoim życiem.
Tak, ja ogólnie może trochę powiem pod prąd dzisiejszym takim trendom, ale uważam, że można budować skuteczny biznes, nie rozpoczynając tego biznesu od rozwijania Instagrama, a gdzieś indziej, ale to pewnie temat na oddzielną rozmowę. Ja uczestniczę aktywnie w rozwijaniu profili Elawit i jestem takim opiekunem merytorycznym kanału naszym na YouTube, więc bardziej to nie jest budowanie i to nie jest pokazywanie mojego życia prywatnego, czego ja generalnie nie mam potrzeby się dzielić jakoś swoim życiem prywatnym w social mediach. Trochę tego jest, ale ograniczam do minimum. Natomiast uważam, że mam sporo do powiedzenia i my jako firma, jako Elawit mamy sporo do dania branży i to chcę robić i to mi sprawia przyjemność. Ogólnie sprawia mi przyjemność łączenie tej wiedzy biznesowej z wiedzą dietetyczną. Uważam, że na swój sposób nadal trochę tego brakuje na rynku No i to jest coś, co jestem chętna robić w social mediach, ale czy chcę się gdzieś odzierać z prywaty tam, to może niekoniecznie.
Tak, dokładnie. I tutaj też pod koniec swojej kariery jako dietetyk też pracowałaś ze sportowcami zawodowymi, czy po prostu na takim wyższym poziomie, ale też na takim, na sprzęcie, w ogóle na takim troszeczkę innym poziomie niż standardowy dietetyk, bo mierzyłaś i w ogóle VO2 max bodajże, tak? Czy
Tak,
spalają tłuszcz? Tak.
ergospirometrię, całą spirometrię. No, ISACA to wiadomo, to choć to nie jest popularne w Polsce, żeby mieć zrobiony kurs ISACA, ale no, dla mnie to taka, jak chodzi o body composition, to podstawa, żeby tą antropometrię po prostu się nauczyć tego badania. Ale faktycznie ostatnie kilka lat, oprócz kilku klientów, których prowadzę już od 10 lat, i jak dzisiaj do mnie zadzwonią, to najprawdopodobniej też pójdę do gabinetu i pomogę im. To skupiałam się na zawodowym sporcie i ProSport to program, który rozwinęliśmy i dalej u nas funkcjonuje, taki do elit, no skierowany do raczej elitarnego sportowca, czyli takiego bardzo, to jest indywidualny program. Rozpoczynamy od spotkania 4-5 godzin i to jest, jak wiesz, jak się cofnę do tego, że ja potrafiłam w jeden dzień pracować z 10 osobami, a w tym momencie mam komfort, że siadam i się z zawodnikiem, z całą rodziną spotykam na 5 godzin, to jest to, jak ja sobie wyobrażałam, że ja chcę pracować z takim sportowcem. I to jest to, w jaki sposób zbudowaliśmy ten proces. On kosztuje bardzo dużo, on jest najdroższy na rynku, ale uważam, że on jest najefektywniejszy na rynku. I ci ludzie chcą za to zapłacić, ponieważ dostają jakość, która nie jest spotykana gdzieś indziej. I my jesteśmy w stanie, mając doświadczenie w pracy ze sportowcami, wiemy dokładnie, jak poprowadzić taki proces, żeby on był płynny, nie żeby on był przekazaniem diety. I na końcu drogi referale, które otrzymujemy, to nie jest, że dostali super dietę, tylko że się nauczyli przy nas odżywiać i są w stanie sobie radzić. I myślę, że to jest największy sukces. Jak ktoś zbuduje proces, który jest w stanie usamodzielnić klienta na końcu drogi, ten klient wróci i powie: dziękuję, wiesz co, ja wiem, co mam robić. I do tego moim zdaniem powinny nasze współprace dążyć. A wracając jeszcze do ProSportu, to faktycznie tam mamy serię badań, które wykorzystujemy też do optymalizacji strategii żywieniowej, do optymalizacji zasilania treningowego. I to jest taki proces, który jest, myślę, dużo bardzo mocno oparty na danych, ale już na tym poziomie warto bazować na danych, bo jak pracujemy z zawodowym, elitarnym sportowcem, to dodanie mu 2-3% ekstra w porównaniu z tym, co inni są w stanie dodać, to robi różnicę, czasem pudło versus nie pudło albo kilka milionów dolarów więcej w kontrakcie.
Dokładnie, dokładnie. I tutaj też mówiłaś o rynku, bo rynek na pewno dietetyczny znasz bardzo dobrze go analizowałaś, szczególnie pod względem Aloit, no bo to jest właśnie temat, w sumie od tego możemy zacząć, bo zdecydowałaś się na produkt, który jest produktem, no to nie jest e-book, to nie jest jakiś kurs online, tylko coś takiego naprawdę, co wymaga i bardzo dużo czasu, logistyki i oczywiście też inwestycji finansowej. Podejrzewam, że ty byłaś jedną z osób, która naprawdę była na to przygotowana, ale jest to proces ogromny, tak? I musiałaś na pewno też zbadać rynek, to o tym też dobrze mówiłaś, że bodajże 800 dietetyków ankietowałaś pod
Już
względem właśnie.
900 dietetyków, rozmawialiśmy z przeszło 900 dietetykami na tym etapie. Jak rozmawialiśmy, to było 800 teraz. Tak, rozmawiamy z bardzo szerokim gronem specjalistów i sorry, że cię weszłam w słowo, bo chyba nie skończyłeś zdania.
Nie, spoko. No i to chodzi o to, że po prostu musiałaś zbadać rynek, żeby w ogóle, bo znalazłaś potrzebę, tak? Bo rozumiem, że nie wymyślałaś sobie, że to będzie okej, chcę zrobić program do układania diet, tylko znalazłaś tę potrzebę. Rozumiem, że w ten sposób, no też biznesowo do tego podeszłaś, że jest na to zapotrzebowanie, bo tutaj też można powiedzieć o tym, jaka jest alternatywa, co było na rynku. No tutaj no, różnie można to oceniać, ale na pewno czegoś takiego, jak wy zrobiliście, to nie było. Więc jak ten proces w ogóle sam początek, jak to się zaczęło, bo w sumie teraz, dzisiaj jak rozmawiamy, to akurat wczoraj tak naprawdę oficjalna sprzedaż Alawit ruszyła, więc.
Jeszcze nie ruszyła oficjalna sprzedaż. Faktycznie sprzedajemy, ale oficjalną sprzedaż to dopiero planujemy no, za kilka ładnych tygodni
Okej,
rozpocząć.
czyli to jest taka dobra, to jeszcze wstępna sprzedaż, ale w każdym razie już można ten produkt, ja z niego korzystam już parę, no chyba miesiąc już nawet blisko, więc gdzieś tam pierwsze osoby nad tym pracują, ale bardzo dużo czasu minęło, zanim oczywiście ten produkt ujrzał jakiekolwiek światło dzienne, zanim ktokolwiek go zaczął używać. No i wiadomo, to był czas do tak naprawdę inwestycji całej, gdzie produktu nie było, gdzie ten produkt się rozwija. No, ogromne zobowiązanie, też i czasowe, jak dla ciebie, dla całego zespołu, tak? Tutaj osoby na full time tak naprawdę nad tym pracują, więc właśnie dlaczego taki w ogóle rozwiązanie, taki wybór?
Jasne. Doprecyzuję, że już pierwsze setki osób korzystają, nawet nie pierwsze osoby, także to jest super, że ten produkt się rozwija dość mocno w rytmie też naszych użytkowników i feedbacku, który czy na naszej grupie facebookowej, czy innymi kanałami do nas płynie. Odpowiadając na Twoje pytanie, czy znaleźliśmy potrzebę, myślę, że dużą przewagą tego, w jaki sposób powstawało Allow It jest POC, czyli Proof of Concept, który mieliśmy zrobiony z BeComplete, czyli z tym moim poprzednim systemem. I myśmy rozumieli, że kreatory diet, które są dostępne na rynku, nie odpowiadają na potrzebę tego takiego skutecznego procesu dietetycznego, który niekoniecznie jest. Dieta może być jednym z jego elementów, ale nie jest elementem, który sprawia, że współpraca dietetyczna jest skuteczna albo nie jest skuteczna, bo na ten proces dietetyczny składa się dużo więcej czynników, takich jak płynna komunikacja, takich jak monitoring, czyli otrzymywanie stałej informacji zwrotnej od klienta, jak on sobie radzi w realizacji tego procesu. Z niektórymi możemy pracować bardziej elastycznie, typu na dzienniczku żywieniowym my otrzymujemy dane jako dietetyk zwrotne i żadne inne rozwiązanie takiego zamkniętego obiegu danych nie dawało dietetykowi, więc potrzeba głównie była wyjścia poza taki utarty schemat pracy na diecie, bo nie wszyscy dietetycy chcą pracować na diecie, a jeżeli nawet chcą pracować na diecie, to dlaczego tego procesu nie zautomatyzować? Więc też zautomatyzowaliśmy proces tworzenia, zresztą dobrze wiesz, bo to był jeden z argumentów, dla których się zdecydowałeś zostać naszym
Dokładnie.
klientem, żeby po prostu nie klepać diet, niech to zrobi technologia za mnie. No i się okazuje, że feedback, który otrzymujemy z rynku, to, że adresujemy tą potrzebę i że to rozwiązanie jest innowacyjne i zmienia jakość i przede wszystkim dietetycy. Wiesz, najlepszy feedback, który my dostajemy, jest taki, że jak ktoś napisze, ja się z powrotem jaram. Ja na przykład się cieszę, że ja siądę i mam klienta i mam mu przygotować, nie wiem, czytam program żywieniowy, dietę, jadłospis, zwał jak zwał, ale jarają się z powrotem swoją pracą. I o to chodzi, i to jest najlepszy dowód na to, że robimy coś, co jest przydatne i potrzebne.
Tak, dokładnie. I w ogóle tutaj też jak najbardziej, bo w ogóle wcześniej też o tym kiedyś rozmawialiśmy, że dla mnie układanie diet było najgorszym elementem pracy dietetyka, ale myślałem, że to jest mój problem, a okazało się, że to jest bardzo częsty problem, nie? Czyli, no i to tak jak mówiłaś, przychodzi do nas klient, układamy tygodniowy jadłospis taki w PDF-ie, który gdzieś tam można, powiedzmy, modyfikować w zależności od tego, co tam, czy te produkty pasują, czy te posiłki pasują. No i w ten sposób działamy, tak? No i układanie takiego jadłospisu zajmuje sporo czasu, jeżeli jeszcze chcemy uwzględnić po pierwsze tematy zdrowotne, potem preferencje jakieś indywidualne, no i oczywiście jeszcze to zbilansować odpowiednio, no to jest to dosyć skomplikowane. No i też przeważnie na przykład, żeby jeszcze na przykład wszystkie śniadania miały podobną kaloryczność i obiady i tak dalej, no to już w ogóle trzeba się dużo napracować. No i to jest zupełnie inna zmiana, bo Allow It działa tak naprawdę, że ten jadłospis nie dość, że on się generuje na dłuższy czas samemu, sam automatycznie. Dodatkowo są takie jakby grupy posiłków, na przykład śniadania o jakichś tam konkretnych właściwościach. No i to oczywiście ułatwia bardzo pracę, ale w ogóle to, że ułatwia pracę, to jest jedno, ale myślę, że w ogóle najważniejsze jest to, że dla klienta jest to ważne, bo to oczywiście możemy mówić o sobie jako dietetyku, ale bardzo ważne jest to, jak klient to odbiera, prawda?
Masz już jakiś feedback od klientów?
Tak, zdecydowanie zmiana, jeżeli chodzi o jadłospisy, no to jest ogromna, bo akurat dosyć spora część tych klientów, którzy byli na jadłospisach tygodniowych, już przeszli na Allow It, więc to jest jakby największa zmiana, ale w ogóle największa zmiana jest, jak są te diety bardziej skomplikowane, czyli na przykład niskohistaminowe czy low FODMAPs, no to wtedy jest w ogóle ogromna różnica, bo tam wiadomo, no, układanie jadłospisów jest dużo bardziej skomplikowane,
To prawda.
jakieś te monitorowanie. No i też w ogóle, jeżeli chodzi o na przykład osoby z problemami z odżywianiem, tak? Czyli na przykład ukrywanie makroskładników czy kalorii, też tego typu rzeczy, uważam, że to jest bardzo fajne i To też stosuję już w praktyce, że widzę, że to jest jakaś taka
Bardzo.
zmiana. No i to jeżeli chodzi o klientów, no jeżeli chodzi o mnie, no to już w ogóle, tak jak mówiłaś, ja zdecydowanie, szczególnie na początku, to w ogóle chciałem i ułożyłem sobie i dziewczynie, i w ogóle jakimś tam znajomym, poukładałem dietę, żeby zobaczyć w ogóle, jak to działa. I bardzo fajnie to. I też na przykład, jeżeli mam jakichś sportowców, gdzie tam co tydzień zmieniamy jadłospis czy co dwa, no to standardowo to było, powiem ci, że męczarnia, nie? No bo nawet jeżeli na tym samym.
Wsiadasz i musisz zrobić znów to samo, nie?
Tak, dokładnie. Nawet jak na tych samych produktach, na tych samych przepisach, no to ograniczanie, żeby tam nie było 2,3 jajka na przykład w przepisach, no to liczenie tego to zajmowało 40 minut po prostu zrobienia jadłospisu. A teraz po prostu jest jadłospis w ogóle jest od nowa zrobiony, więc są nowe przepisy i w ten sposób zupełnie to zmienia też postać rzeczy. I też na przykład jeżeli chodzi o sportowców, to często, no i na przykład wybierają sobie jakieś ulubione śniadanie czy tam dwa i po prostu je powtarzają, tak, w ten sposób. Nie muszą tam wiadomo, jakoś tam bardzo ta dieta nie musi być taka pod względem zdrowotnym, że tam unikamy czegoś i tak dalej. I to też jest w ogóle bardzo w porządku, tak? Pod tym względem, że znowu są osoby oczywiście z problemami zdrowotnymi, są osoby z zaburzeniami odżywiania, tam zupełnie inaczej do tego podchodzimy, ale są osoby właśnie, które jedzą tych kalorii na przykład dużo, nie muszą aż tak bardzo zwracać uwagę na to, co mówiłaś w ogóle też o sobie, na to, żeby ta dieta była, wręcz powinni zwracać uwagę na to, żeby dieta w jakimś stopniu była przetworzona, żeby te kalorie sobie dostarczać, że mogą sobie to zmieniać i to jest właśnie też bardzo duże ułatwienie. No a to w ogóle, że to jest w aplikacji, która jest jakby interaktywna z obrazkami i tak dalej, no to już jest w ogóle też no poziom taki naprawdę. I wizualnie, i do obsługi wyższy poziom.
Pokazywaliśmy moduł monitoringu w przyszłym tygodniu, dostaniecie na platformę i to będzie dopiero taka rewolucja, gdzie te dane wszystkie ty będziesz widział live na platformie. Żadne rozwiązanie na rynku światowym nie dostarcza dietetykowi zamkniętego obiegu danych, czyli nie dostarcza informacji zwrotnej live z aplikacji mobilnej, gdzie ty możesz usiąść z tym klientem. W ogóle moim takim marzeniem było to, żeby wyeliminować z pracy dietetyka wszystkie czynności, które są takie powtarzalne, wyrobnicze i żeby ten czas mógł zainwestować w budowanie relacji i w to, żeby się spotkać face to face i na danych, czyli odpalić sobie ten monitoring, klient ma wszystko w apce i na danych rozmawiać i uczyć i edukować tego człowieka. Bo w taki sposób, dopasowując i rozumiejąc życie naszego klienta, my jesteśmy w stanie go realnie nauczyć. Bo można sobie idealne diety zrobić, idealne listy zakupów, ale jak ten człowiek z tego nie korzysta i on tego nie realizuje, i on tego nie może dopasować, nie ma tej elastyczności, to my nie nauczymy jego tym językiem, który jest jego. A moim zdaniem tak powinniśmy się komunikować z naszymi ludźmi, czyli dopasowywać do ich możliwości rozwiązania.
Tak, i dokładnie, ja też zmieniając jakieś usługi, które oferuję, też doszedłem do tego, że jakby tematy zdrowotne i to, nie wiem, zalecenia, różnego rodzaju badania i tak dalej, to jest oczywiście ważne, ale ta relacja często jest w ogóle
Jasne.
najważniejsza, tak jakby
Jasne.
zdecydowanie w ogóle najważniejsza i to, że jest kontakt, czy tam stały mailowy, czy regularne konsultacje, gdzie często rozmawiamy o tematach nawet niezwiązanych ze zdrowiem, tak, o jakichś prywatnych czy jakichś innych, też jest to bardzo istotne i właśnie to jest ta różnica pomiędzy ogromną ilością klientów, gdzie tak
Tak.
naprawdę to nawet ostatnio Petera Thiel w książce czytałem, że po prostu jak już miał tam w COVID-zie bardzo dużo klientów, to nie wiedział, bo też jest taka relacja, że na przykład wiemy, że ktoś ma dzieci, czy ktoś ma jakąś tam pracę, coś, jakieś stresy, ale potem to się zaczyna wszystko mylić. My tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tej osobie zaleciliśmy to, czy tamto, czy miała takie badania, czy jakieś problemy, no i w sumie ta konsultacja, no to jest w sumie często albo powtarzamy te same rzeczy, albo mylimy w ogóle jakieś osoby, tak? No i to jest właśnie ten, jakby to indywidualne podejście, za które też wiele osób jest w stanie zapłacić więcej, bo to wiadomo, że jest inny też rodzaj usługi. Oczywiście jest pewnie zapotrzebowanie na diety, na przykład za 60-70 zł, bo to też jest na rynku tego bardzo dużo, miesięczne, ale to jest, no to jest po prostu dieta, tak? Ułożona na jakieś tam odchudzanie.
Ale patrz, taki proces i jedno i drugie możesz zautomatyzować, bo możesz rozwijać swój biznes albo na jakości, gdzie chcesz dostarczać właśnie lepszą wartość usług, więcej swojej energii, swojego czasu poświęcać klientowi. Możesz też skalować biznes. Mamy przykłady klientów, którzy wyskalowali powyżej 300-400 aktywnych klientów w jedną osobę. Jeżeli masz większość rzeczy zautomatyzowanych, masz apkę, która robi większość za ciebie, bo ten klient może sobie wymieniać przepisy, może dodawać swoje produkty i ty tylko zerkniesz w moduł monitoringu i ktoś ci zapłaci za konsultację kontrolną, to możesz i w jedną, i w drugą stronę to skalować. Ale jeżeli dla ciebie w każdym miesiąc się wiąże z tym, że musisz wygenerować nowy jadłospis, że musisz coś zrobić, no to nie ogarniesz tych 200 czy tam nawet 100 osób, bo będziesz miał tak jak mówisz, to jest takie po prostu poczucie, że nie masz już, musisz sobie przypomnieć o każdym, przeczytać wywiad i przypomnieć, kim każdy jest. A jak ten proces jest stały, płynny i klient ma na kilka miesięcy nawet zasetapowane wszystko w apce, to on po prostu idzie trochę niezależnie od dietetyka. A jedną rzecz, którą tobie polecę, mówisz o kontakcie mailowym, spróbuj sobie na głosówkach pracować. Jak masz taką indywidualną relację, to ten czat głosowy u nas bardzo fajnie się sprawdza w kontakcie z klientami, też jako taka forma edukacyjna i zobacz, ile czasu sobie zaoszczędzisz zamiast pisząc maile.
Okej, to sprawdzę. Ja nie lubię odbierać wiadomości głosowych, bo dla mnie zawsze na przykład jest wiadomość głosowa, powiedzmy minuta, która jest na przykład nie mówię o klientach, bo z klientami raczej tak nie pracuję, ale
Jasne.
ktoś mi gdzieś tam nagrywa, to jeżeli bym miał to przeczytać, to by mi to zajęło na przykład 5 sekund, a głosówka zajmuje minutę, nie? Bo nagranie, wstęp i tak dalej, to jeszcze na przykład na Instagramie czy gdzieś tam nie można przyspieszyć tych wiadomości, więc to jest dla mnie. I uważam, że dosyć szybko pisze, chociaż pewnie nagrywanie też będzie bardziej zindywidualizowane nawet dla osoby odbierającej, tak? Ale to wtedy jest w social mediach to robione, czy na jakimś tam.
Mianowicie, widać, że jesteś miesiąc z naszym klientem i nie wiesz, że masz czat z rozmowami głosowymi. Masz czat z rozmowami
Tak, to
głosowymi.
wiem, ale nie, czata, nie korzystam i to specjalnie nawet, nie? Bo jeżeli chodzi o czat, ja pracuję tylko na mailach i to też świadomie bardzo. Nie pracuję z klientami na Instagramie, na Facebooku i tak dalej.
I to dzięki Bogu, bo pracowanie na tych 40 zewnętrznych komunikatorach to już w ogóle. Dlatego zrobiliśmy czat wewnętrzny, który nie tylko ma być fotodzienniczkiem, ale też właśnie sporo dietetyków pracuje na głosówkach. Rzuciłam ci to jako taką inspirację, ale jeżeli masz model, gdzie są to wiadomości pisane, to myślę, że też spoko, jak masz to w tym porządek.
Jasne, to jak najbardziej do sprawdzenia. A jakieś opowiesz o procesie powstawania w ogóle Aloit, jak to może jakieś ciekawostki, jakieś rzeczy, jak to wyglądało,
No
może
jasne.
jakieś momenty zwątpienia czy inne, jak ten czas przebiegł.
Ogólnie tak z perspektywy czasu to nie miałam zielonego pojęcia w co się pakuje i jakie to jest duże. Jakby wiesz, prowadząc już, to nie jest pierwszy biznes, który prowadzę, ale skala w porównaniu z na przykład B-Complete to jest niebo i ziemia. Myśmy mieli takie szczęście, a w sumie może to nie szczęście, ale to się mówi, że szczęście spotyka szansę, więc na samym początku byliśmy w inkubacji, dostaliśmy finansowanie niemałe z PARP-u i to pomogło nam stworzyć wersję MVP finansowo. Z wersją MVP rozpoczęli, w ogóle budowanie produktu to też na oddzielny podcast mogłabym ci sporo powiedzieć, jak się taki produkt tworzy, ale faktycznie rozumienie potrzeb, ankietyzacje, rozmowy, wywiady jeden na jeden, to jest cały proces, który przeszliśmy. Później to jest też element, który według mnie troszeczkę brakuje go dietetykom, czyli takie zbudowanie podwalin biznesu, zrozumienie własnej propozycji wartości, zrozumienie, kto jest naszym klientem, do kogo chcemy mówić, zrozumienie kosztów, zrozumienie przychodów, zrozumienie strumieni przychodów, zrozumienie tego, kto jest naszymi potencjalnymi partnerami w biznesie. I to wszystko przygotowujesz najpierw na papierze, żeby rozumieć, że ten produkt ma prawo się spinać. I myśmy również przeszli tą weryfikację, rozmawialiśmy z mądrzejszymi od nas ludźmi w biznesie. Okazało się, że inni ludzie też to kupują. No więc dostaliśmy finansowanie, zbudowaliśmy MVP. I od samego początku naszym założeniem było to, że będziemy bardzo mocno rozwijać produkt razem z użytkownikami. Udało nam się poprzez grupę, w tym momencie na grupie facebookowej mamy przeszło 700 dietetyków i mamy też kontakt, ankietyzowaliśmy i rozmawialiśmy z przeszło 900 dietetykami. Więc my budujemy od kilku miesięcy produkt mocno iteracyjnie, bazując na feedbacku i bazując też na naszym takim procesie w tym momencie UX-owo-UI-owym, gdzie spotykamy się z dietetykami, robimy wywiady jeden na jeden i chcemy gdzieś tam dopasować kilka takich najważniejszych ścieżek dietetyka w systemie, ale ten proces beta testów, oprócz tego, że udaje nam się pozyskiwać klientów, bo to jest super, że wchodzili w trial i na tyle, no ty jesteś najlepszym przykładem, na tyle wierzyli, że Elawit pomaga im budować biznes, że przed oficjalną sprzedażą po prostu stają się naszymi klientami. Więc budujemy biznes z jednej strony, z drugiej strony słuchamy i z trzeciej strony cały czas dopasowujemy produkt do do potrzeb i go rozwijamy. I w taki sposób produkt rozwijamy już od kilku miesięcy, jeszcze kilka tygodni przed nami, żeby otworzyć oficjalną sprzedaż. Mamy na ukończeniu stronę internetową, która też będzie no, inną stroną internetową na pewno niż nasza konkurencja, bo też wierzymy, że inną wartość dostarcza Elawid niż możliwość klepania diet. Tylko, no, wierzymy, że po prostu dajemy możliwość budowania całego procesu dietetycznego, oszczędzamy czas dietetyka i przywracamy radość dietetykom z tego, co robią.
I w ogóle też właśnie pracujecie na feedbacku i właśnie to w ogóle dla mnie mega duży plus jest, że na grupie na Facebooku, czy ogólnie po prostu jest taka praca robiona, że cały czas są wrzucane nowe, czy jadłospisy, czy nawet diety, bo to jest temat, no wiadomo, można było zrobić i zostawić tak naprawdę, bo no z tego nie do końca można powiedzieć, że jesteście rozliczani, tak? Czy będzie tam ilość
No jasne.
przepisów 500, czy 700, czy 1000, bo przeważnie, w zdecydowanej większości, znaczy ja pracowałem na jednym bardzo długo programie do układania diet, no to tam ilość diet czy przepisów od, nie wiem, od 5-6 lat praktycznie się nie zmieniała, tak? Czyli to był jakiś tam gotowy produkt, gotowe jadłospisy, które były w jakimś tam pakiecie i w sumie tyle. I tutaj uważam, że to z perspektywy czasu, nawet pracując na tym, może nawet tego nie zauważałem. Uważałem, że w sumie tak to ma wyglądać. Czyli po prostu dajemy produkt i naraj sobie po prostu każdy
Tak,
robi
tak,
swoje
tak.
przepisy, tak? A dodawanie przepisu to też wiadomo zajmuje. A tutaj pracujecie nad tym i to jest w ogóle, uważam, że super. I rozumiem, że plan, bo tam pokazywaliście też, że bardzo dużo jest rzeczy do, jakby w planach do zrobienia, czyli czy różnego rodzaju diet, czy przepisów, no bo znowu teraz na przykład są niskobiałkowe, ale właśnie czy dla sportowców, czy właśnie jakieś zdrowotne, więc to jest jakiś też model rozwijania tego.
Ogólnie plan na Elaud jest taki, tak jak powiedziałaś, my cały czas rozwijamy te bazy, pomimo tego, że nikt od nas tego nie oczekuje. I to, co jest fantastyczne, to do nas przychodzą dietetycy i dają nam własne przepisy i mówią: Ej, słuchajcie, weźcie to, dajcie wszystkim. I my po prostu wprowadzamy sprawdzone od naszych dietetyków, już naszych klientów, czy też beta testerów przepisy. Plan. To jest, nie jest tajemnicą. Plan jest taki, żeby całe te bazy, które rozwijamy, służyły do tego, że my całkowicie zautomatyzujemy proces tworzenia diet. Ja wierzę, że jesteśmy niedaleko od tego. Potrzeba do tego dużo kontentu merytorycznego, potrzeba do tego dużo przepisów, schematów diet, które cały czas rozwijamy. Więc faktycznie co tydzień. Kilka schematów diet, kilka schematów posiłków i kilkadziesiąt przepisów wlatuje, ale nie tylko od ciebie mamy ten feedback, że dietetycy to bardzo, bardzo doceniają, bo nie lubią po prostu sami rozbudowywać baz. Jeżeli jesteśmy w stanie oddać kilka godzin naszym klientom, żeby spędzili je ze swoimi klientami rozmawiając, a my po naszej stronie rozwijamy te bazy i widzą tą wartość dietetycy, to po prostu no to robimy. Jednocześnie, bo to jest strona dietetyczna i to jest coś, co wy widzicie jako content, a jednocześnie mamy zespół, który non-stop rozwija funkcjonalności, cały zespół IT, więc to jest taka dwutorowa praca, ale super, że zauważyłeś, że ona się też dzieje, ta dietetyczna.
Właśnie, bo w sumie wracając do tej diet, powiedzmy tych standardowych, takich na przykład na odchudzanie, które są no tym najniższym, tak, tym najbardziej powiedzmy skalowalnym, ale najniższym poziomem współpracy dietetycznej, czyli taki, no powiedzmy za 50-60 zł miesięcznie. Ja uważam, że to w ogóle nie ma perspektywy jakiejś przyszłości, żeby to istniało. Przy całej sztucznej inteligencji wystarczy taką dietę można sobie bez problemu rozpisać po prostu, no potrzebuję diety na 2000 kalorii, tak jak w tym wypadku to wygląda, no to wpisuję sobie ją w jakiś tam model sztucznej inteligencji, on mi to rozpisuje, potem sobie zmieniam kalorycznych na przykład 1800 i mam tę dietę rozpisaną i też działam tak naprawdę w real time, od razu mam odpowiedzi. I uważam, że dietetyka powinna właśnie dążyć do jakiegoś tematu bardziej zdrowotnego czy edukacji, tego typu rzeczy. No bo na przykład, jeżeli ktoś ma problemy jelitowe, no to w sumie tak naprawdę poza środowiskiem tym, w którym my się obracamy, mało osób wie, jaka dieta jest stosowana na problemy jelitowe, czy być może właśnie na jakieś trądzikowe, czy sportowe, to po prostu ta edukacja i to wszystko w połączeniu z dietą jak najbardziej ma sens, ale uważam, że jeżeli ktoś robi diety dla odchudzania takie, że tak powiem, masowe, czy na przykład gotowe e-booki z dietami, Moim zdaniem nie ma to perspektywy w ogóle rozwoju. Jak ty w ogóle na to patrzysz?
Ja mam inną percepcję na to. Jedna rzecz to jest to, o czym ty powiedziałeś, czyli wpisuję do czatu GPT albo do innego rozwiązania i dostaję jakieś tam sztywne gotowce. Jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany i ma czas, żeby to robić, to najprawdopodobniej sobie będzie w stanie taką dietę wypluć, ale moim zdaniem to, dlaczego to ma sens i to, w którym miejscu to ma sens, to jeżeli takie rozwiązanie ktoś jest w stanie dopasowywać na bieżąco w warunkach realnych do swojego życia, jednocześnie osiągając te cele. Czyli samo wygenerowanie tej diety to może nie jest trudne, ale to, że dostajesz to w apce, akurat tutaj mówię o naszej aplikacji, która daje ci możliwość robić z tym, co dalej chcesz, czyli możesz sobie, nie wiem, rzucam przykład, wypić piwo, wyrzucić któryś posiłek, dodać sobie to piwo i rozumieć, że dalej jesteś w stanie osiągać twoje cele, a jednocześnie to jest pod kontrolą dietetyka. Bo to jest bardzo ważne, że te informacje z aplikacji mobilnej widzi twój dietetyk. I wydaje mi się, że e-booki, diety odchudzające i tak dalej, w połączeniu z tym, że jest ta osoba, która nad tym czuwa, w połączeniu z tym, że mogę się, że ktoś mnie tego nauczy, że ktoś się ze mną spotka, to będzie miało dalej sens. Natomiast z jedną rzeczą się zgodzę, to uważam, że takie e-booki typu w PDF-ie, że one też nie będą miały przyszłości. Interaktywne e-booki, czyli coś, co promuję i coś, o czym mówię, i mówiłam też, że u nas na YouTubie o tym, czyli e-booki, które możesz dopasowywać, masz je w aplikacji mobilnej, możesz je dopasowywać i używać w swoim życiu, to jest według mnie przyszłość. A taki e-book papierowy, no to kupujesz raz, zrobisz sobie ten przepis, ugotujesz, no i co dalej z tym, nie? Więc taka jest moja percepcja na to.
Znaczy, ja widzę współpracę za 50 zł dietetyczną, że po prostu dostaje się tygodniowy jadłospis i tyle, tak? No bo nie wydaje mi się, że za 50 zł na przykład można mieć kontakt z dietetykiem i tak dalej, nie? O to mi chodzi, że skalowanie w ten sposób, że po prostu układam 1000 diet na przykład, tygodniowych, nie wiem, mam ułożone 1800, 1700, 1600 i to po prostu sprzedaję jako diety odchudzające, bo takie rzeczy też widziałem, to uważam, że to przyszłości raczej nie ma, że no znowu są na to klienci na tę chwilę, ale wydaje mi się, że w przyszłości to będzie już tak zautomatyzowane, że jeżeli ktoś chce sobie taką dietę ułożyć, która no nie jest zindywidualizowana i w sumie jest po prostu jakimś gotowcem, no to już nie będzie potrzeby, żeby coś takiego po prostu, nie będzie na to potrzeby na rynku, moim zdaniem.
To cię zchallenguję i ci dam przykład naszego klienta, który jest trenerem personalnym i oprócz tego, że robi treningi personalne, zaczął dawać do współpracy aplikację mobilną. Oferuje to poniżej 100 zł, ma 350 aktywnych klientów. Przemnóż sobie, jeżeli zajmuje mu udostępnienie aplikacji mobilnej z gotowym programem na 3 miesiące, przemnóż sobie nawet 90 zł razy 350 klientów.
Tak, tylko że on ma jakiś z nimi kontakt, tak?
30
Rozumiem, że on.
tysięcy złotych, on nie ma z nimi kontaktu.
Okej.
On po prostu pomaga im, żeby dietetycznie, oprócz tego, że mają treningi personalne, to jeszcze dietetycznie sobie realizują cele, tak jak w aplikacji do śledzenia diet, ale tutaj mają gotowe przepisy. Żadna aplikacja do śledzenia diet nie daje ci setu gotowych przepisów, które jeszcze możesz na 6 tysięcy innych przepisów wymieniać. On zarabia 30 tysięcy złotych dodatkowo biernego przychodu.
Tak, tylko że
Oprócz tego, że jest trenerem.
To uważam, że jest jak najbardziej, w ogóle to też mi o tym mówiłeś, że to jest do zrobienia, w sensie, że układanie jadłospisów na przykład miesięcznych z wymianą posiłków i z interakcją, tylko że to jest zupełnie inny poziom
Tak,
już
to
takiej
nie jest
współpracy.
dieta w PDF-ie, ale to już,
Dokładnie.
no umówmy się, no to diety w PDF-ie, czy przekazywanie diet do aplikacji mobilnej, które są dietami w PDF-ie, to nie dzisiejsze czasy, tak mi się wydaje. Choć no, wielu dietetyków nadal wybiera, żeby tak pracować, uważam, że się to będzie zmieniać, zarówno ze względu na komfort dietetyków, jak i na to, że klienci po prostu chcą żyć, oprócz tego, że są na diecie.
Znaczy chyba teraz do tej pory to jeszcze 99% rynku tak pracuje, no bo nie ma oprócz Aloid, ja nie widziałem nigdy takiej alternatywy, a też badałem kiedyś rynek i wybrałem po prostu jakieś tam narzędzie, które powiedzmy wydawało się najprostsze, najbardziej dobrze wyglądające, ale to wszystko się opiera na tygodniowych, czy tam nie wiem, 10-dniowych czy 14-dniowych jadłospisach
Dokładnie.
wygenerowanych PDF-ach, tak? I w ten sposób tak naprawdę do tej pory chyba każdy pracował, chyba że ktoś oczywiście miał swoje jakieś narzędzie gdzieś tam rozwinięte, bo w ten sposób też można pracować,
Tak,
dlatego to
tak,
się
tak.
oczywiście zmienia. Ale właśnie, no,
Zgadzam się.
na.
Zgadzam się, ale myślę, że zmienimy ten rozkład na rynku.
Tak, i to jest właśnie jak najbardziej metoda do korzystania z Aloid, czyli układanie jadłospisów takich interaktywnych I wtedy jak najbardziej można ich większą ilość ułożyć, bo układanie jadłospisów nie zajmuje dużo czasu. No i klient oczywiście ma wymianę posiłku, bo to jest jakby w ogóle zupełnie inny poziom, tak? Czyli na śniadanie nie chce jeść jajecznicy, tylko wolę kanapki, czy tam owsiankę, czy
No
cokolwiek.
jasne.
Dzisiaj na przykład, tak.
Patrz, oprócz tego, że ty mu dajesz wymienniki swoje, to masz jeszcze bazę 6000 przepisów. I tak naprawdę możesz mu sprzedać apkę na rok czasu, nie mieć z tym nic wspólnego, a on, jak już rozumie makra, rozumie kilokalorie, rozumie na przykład mikra, że ma mieć, nie wiem, 18 mg żelaza, to się tego nauczy. A to żelazo jest kluczowe dla wielu kobiet, albo wapń dla kogoś innego. Ale ty jako dietetyk możesz, ile ci to zajmie? 2 minuty wylałeś. Wybrać te mikra, na które ma ktoś zwracać uwagę, przekazać mu i zostawić po prostu, żeby w taki sposób funkcjonował. No, to jest po prostu pasywny przychód.
I w sumie też płynnie dosyć przeszliśmy do biznesu w dietetyce, bo teraz jest taki trend, ja przynajmniej zauważam, że dietetycy najpierw wcześniej byli raczej bardziej coachami, a teraz jest, że dietetycy czy trenerzy uczą biznesu, czyli jakieś szkolenia, mentoringi. I jak ty się na to zapatrujesz, jak to oceniasz?
Nie wiem, co ci na to odpowiedzieć, bo nie byłam częścią i nie chcę oceniać czegoś, czego nie byłam częścią. Nie mentorował mnie nikt biznesowo, więc nie wiem, jaki to jest poziom tych usług. Jestem na kilku grupach dietetycznych, które no, częściowo uczą biznesu dietetycznego i fajnie, że się to pojawiło, fajnie, że ta wiedza w jakimś stopniu jest. To, z czym mam może jakieś ale, to myślę, że jedna rzecz to jest wiedza teoretyczna, a druga rzecz fajnie jest uczyć ludzi jak sami I've been there, I've done that. Czyli jak byliśmy w tym miejscu, nawet się potknęliśmy, nawet doświadczyliśmy różnych rzeczy, ale rozumiemy o czym mówić. Więc ja nie jestem zwolenniczką teoretyków, którzy gdzieś tam coś przeczytali, przenoszą z innej branży na naszą branżę, chcąc to zaimplementować do branży dietetycznej, bo nie do końca uważam, że to się może sprawdzić. Ale szczerze, ja nie mam czasu na przykład śledzenie w social mediach innych. Ja nikogo nie śledzę na moich profilach. Jakby nie, jedyne co to się dzielę w drugą stronę, więc coś tam wrzucam. Więc nawet nie mam jakiegoś doświadczenia, żeby ci tak, wiesz, dać konstruktywny feedback, czy kogoś polecam śledzić, albo czy gdzieś się fajnie udać. Nie wiem, jak chodzi o takie mentoringi, czy osoby, które próbują coachować. Może ty masz tutaj większe doświadczenie i ty się możesz podzielić, gdzie warto uderzać.
Znaczy ja obserwuję trochę temat, nie korzystając z mentoringów, ale wydaje mi się, że w dużej mierze w ogóle mentoring dietetyczny teraz opiera się na tym, że przede wszystkim mówi się o tym, żeby zwiększać ceny, i to jest jakaś taka w ogóle podstawowa porada, i myślę, że to w ogóle większość osób, które zajmuje się poradami czy mentoringami, po prostu mówi o tym, żeby. To jest takie uwierzenie, żeby ta osoba, która przychodzi na mentoring, żeby uwierzyła w siebie, żeby zwiększyła swoje ceny, tak?
Mogę
I.
to słowo? Mogę to słowo wtrącić? Nie wiem, jak daleko idzie taki mentoring i jak pomaga tej osobie uwierzyć w siebie. Natomiast jeżeli my realnie nie widzimy wartości w naszym
Dokładnie.
procesie, jeżeli my nie realnie nie wierzymy, że dostarczamy coś więcej niż dietę i konsultacje, jeżeli my realnie nie wierzymy, jaka jest nasza propozycja wartości, to bardzo ciężko sprzedać komuś innemu, że my widzimy wartość. Bo my musimy sami w sobie widzieć tą wartość i mieć też przypadki, które jakby to zewnętrzne potwierdzenie jest fajne, ale przede wszystkim to wewnętrzne taka pewność, że my realnie pomagamy, to jest pierwszy krok. A żeby tak było, to ten nasz proces musi dostarczać wartość. A żeby to było na większą skalę, to musimy mieć ten proces jakkolwiek zautomatyzowany, bo inaczej dasz rady pracować z 3-4 osobami, którym poświęcasz mnóstwo czasu. Podniesiesz ceny, bo ci ludzie chcą ci zapłacić, ale pytanie, czy to jest jakkolwiek skalowalne? Nie wiem.
No i pytanie też, czy dostarcza największą wartość, bo to moim zdaniem to w ogóle jest kluczowe, bo ja też ceny mocno zmieniłem, ale to jest wtedy za jakąś tam inną wartość dla
Jasne.
klienta, czyli no znowu, jeżeli ktoś bierze 100 zł za konsultację, no to już jest no taka poniżej jakichś w ogóle kosztów, tak? Wiadomo, cena i wiadomo, że to nie opłaca się za bardzo tego robić, tak?
Konsultacje czy usługę? Popatrzcie, bo też można mieć super interaktywny e-book albo super interaktywną dietę online, gdzie ty nie chcesz rozmawiać z człowiekiem. Sprzedaj tego, Michał, 400. Masz 40 koła recurring powtarzalnego przychodu co miesiąc. Więc trochę zależy, kto w jaki model biznesowy uderza. Jeżeli ty chcesz dostarczać cały proces, no to jasne, musisz, jakby musisz dostarczać tą i jakość rozmowy i cała konsultacja, włącznie z tym, że wiesz, co robisz na ścieżce od A do B, czyli od rozpoczęcia do zakończenia, jest ważne. Ale jak ktoś obiera tą przykładowo online ścieżkę zarabiania, no to może za 100 zł mieć produkt, który będzie wnosić wartość.
Jasne, ale
Tylko
tutaj nie konsultacje
no.
jeden na jeden, nie? W sensie, że godzinną rozmowę na przykład. Bo jak najbardziej e-booki i tego typu rzeczy, jeżeli ktoś jest w stanie to przeskalować, no bo to też wtedy tych e-booków trzeba wiadomo więcej sprzedawać, ale jeżeli ktoś jest w stanie to przeskalować, czy e-booki, czy nie wiem, jakieś inne kursy i tak dalej, to jest oczywiście świetne. To jest w ogóle uważam, że taki ten wyższy, najwyższy poziom skalowalności, tylko to już trzeba jakby zająć się bardziej sprzedażą. To jest troszeczkę też inny uważam poziom. To nie jest, chyba że ktoś ma po prostu, nie wiem, 500 tysięcy na Instagramie, no to wypuszcza e-booka i wiadomo, że on się sprzedaje, tak? Ale jeżeli ktoś nie ma takich ogromnych zasięgów, no to naprawdę nie jest tak łatwo sprzedać na przykład 1000 e-booków, nie? Czy tam nawet 500.
To, co ty mówisz, to jest sprzedawanie swojego czasu. Konsultacja jeden na jeden to jest jeden do jeden sprzedawanie swojego
Dokładnie,
czasu. Więc jak
dokładnie.
ktoś jest zadowolony za stawkę godzinową 100 zł, że mój czas jest wart 100 zł, no to on ocenia przez swój pryzmat. No, jesteś najprawdopodobniej na takim poziomie, gdzie to 100 zł nie jest stawką godzinową, bo możesz zrobić coś w godzinę czasu, co ci dużo większy zysk da niż 100 zł. I ja na przykład do tego namawiam dietetyków, żeby przyjrzeli się swojemu całemu procesowi, czyli ile zajmuje im taka cała obsługa klienta, dostarczenie usługi, a ile, jak oni to wyceniają. I
Dokładnie, bo to
to
nie jest
jest
godzina przy.
idealny przykład u ciebie. Weźmie ktoś 100 zł, będzie siedział, ok, poświęci jeszcze pół godziny, żeby się przygotować, godzinę, później podsumuje mailowo to spotkanie, więc masz 2 godziny, wyklepie tą dietę 3 godziny, masz 5 godzin, weźmie powiedzmy 200 zł, czyli masz 300 zł na 6 godzin, więc masz 50 zł nawet stawkę godzinową. I tak warto, w taki sposób warto się przyjrzeć swojemu procesowi, gdzie ja go mogę zautomatyzować, gdzie ja mogę zaoszczędzić czas i ile realnie ja zarabiam na godzinę w tym procesie. I czy jestem z tym okej, czy chcę coś zmienić?
Dokładnie. I właśnie stały kontakt, regularne konsultacje to uważam, że jest duża wartość, ale na przykład właśnie jadłospis w aplikacji z wymiennymi posiłkami i na cały okres współpracy, tak? Czyli jeżeli ktoś
Jasne.
zaczyna dzisiaj współpracę, no to dostaje na 3 miesiące tak naprawdę z góry jadłospis, wiadomo, tam z modyfikacjami, ale to nie jest, i to jest w ogóle bardzo duża różnica też uważam, że w mojej pracy, że po prostu ktoś nie dostaje tam na przykład 4-tygodniowych jadłospisów, tylko w sumie 3-miesięczny czy 4-miesięczny
Ma
jadłospis.
flow, jest jeden proces, nie zmieniasz, nie obracasz temu człowiekowi co tydzień życia do góry nogami. Jaki jest sens dawać nawet raz na miesiąc ten jadłospis, gdzie ja rozumiem, że chcę dać wartość, czyli chcę dać nową dietę, chcę się wykazać, że przygotowałem, czy tam przygotowałam nowe przepisy. Ale pytanie, czy ten ktoś chce tego? Jeżeli nie jest niedoborowe to, co robił przez ostatni miesiąc, nauczył się w taki sposób funkcjonować, to dlaczego my rzucamy w niego kolejną nową dietą, żeby zarobić? Ale czy to przybliża tę osobę do tego, że za pół roku będzie się czuła komfortowo, że wyjedzie sobie na wakacje do Hiszpanii i sobie poradzi z tym, jak się ma żywić? Moim zdaniem nie. I moim zdaniem to, co ty mówisz, czyli taka ciągłość procesu i to, że ten człowiek nie ma jakichś niespodzianek, których nie chce w kółko, to jest efektywne budowanie wartości dla naszego klienta. I jak klient widzi, to chce za to zapłacić. A ile ci zajmie to wygenerowanie na 3 miesiące? Ile ci? 10 minut zajmie? I masz z głowy bye-bye jakiekolwiek przepisy. Ma ktoś bazę 6 tysięcy przepisów, możesz dorzucić kilka po konsultacji, to są kolejne 2 minuty. A masz czas, żeby z tym człowiekiem spotkać się, usiąść, porozmawiać.
Właśnie, to też o czym mówiłaś, że ludzie w sumie mają jakieś bardziej, uczą się powiedzmy schematów, bo to też nie każdy gotuje na przykład w miesiącu 28 różnych śniadań, obiadów i kolacji i tak dalej, tylko po prostu sobie wybiera jakieś ulubione, przeważnie z nimi się jakby tam zaznajamia i po prostu tak gotuje, tak jak każdy w sumie. I to też w ten sposób działa w praktyce, prawda? Więc to jest jakby tam
A
zmienia.
fajne jest to, że jak zaczynasz pracować i masz przepływ danych i widzisz, co ten klient robi, i na przykład zauważysz, że on ci opóźnia te śniadania albo wyrzuca śniadania, to ty dzięki temu, jak to widzisz na platformie u siebie, to ty możesz mu zmienić na przykład po miesiącu. I słuchaj, nie chcesz, Mariusz, jeść tych śniadań, to chodź, opóźnimy cię, będziesz miał o 11 pierwszy posiłek, na przykład będziesz miał większą kolację, będziesz szczęśliwy, zjesz sobie, kiedy masz na to ochotę. I to jest dopasowywanie, to jest uczenie człowieka systemu żywienia, a nie danie mu, masz zjeść o 7 śniadanie, a ja ci dam w przyszłym miesiącu nowy jadłospis, o 7 inne śniadanie. A ten ktoś w ogóle tego nie chce. A my nie wiemy, że on tego nie chce, bo nie ma jak zakomunikować, zapomni na tą wizytę kontrolną, nie ma takiego bieżącego przepływu informacji zwrotnej, więc nie ma budowania procesu w moich oczach.
Tak, no i to, tak jak mówiłem, pod względem pracy jako dietetyk i oczywiście odbioru klientów jest to zmiana ogromna i to zdecydowanie właśnie ta frajda wróciła, bo tak jak mówiłem, no układanie jadłospisów, ciężki temat, jak ktoś układał dłuższy czas, no to wiadomo, że no myślę, że to jest po prostu najmniej przyjemna po prostu część całej pracy, nie? Bo po prostu zajmuje to
Zgadzam
dużo
się.
czasu, często jest dużo rzeczy do uwzględnienia i nie jest to wcale takie łatwe, jakby się tam wydawało, że układamy sobie taki jadłospis gdzieś tam i wymyślamy, tak? Teraz to jest zupełnie inaczej. No i też jeżeli chodzi o plany Aloit, Aloit ogólnie jest też zrobiony po angielsku, jest planowana ekspansja zagraniczna, więc to
Tak
jest
jest.
chyba taki szeroki, daleki plan.
No, naszym planem od samego początku, jak zaczęliśmy tworzyć to rozwiązanie, to ono było z myślą o rynkach globalnych tworzone. Oczywiście ze sprzedażą wyjdziemy w Polsce jako też i też ten product market fit. W ogóle warto poczytać o czymś takim jak product market fit, czyli dopasowanie twojego produktu do rynku, to sobie to testujemy i dopasowujemy na rynku polskim, ale nie jest tajemnicą, że naszym celem jest wyjście przede wszystkim na rynki zagraniczne i to jest plan na 2024 rok, ale faktycznie jesteśmy już na to gotowi. Widziałeś, że bazy mamy wszystkie w języku polskim i angielskim potworzone. Mamy bazę, będziemy też robić update do najnowszej USDA. Więc bazujemy też w innych krajach, będziemy dodawać sobie bazy takie lokalne, UK-owe na przykład, czy w Australii mają też swoją bazę danych. Więc myśleliśmy od samego początku o tym, że jasne, Polska jest naszym krajem, który znamy i to rozwiązanie chcemy dostarczyć tutaj jako pierwsze, ale i apka, i platforma są przetłumaczone i funkcjonują już. Zresztą nasi klienci już pracują z klientami angielskojęzycznymi na dość szeroką skalę i to też jest jeden z elementów, które wymieniają jako takie USP, jako taki ważny wyróżnik naszego rozwiązania.
Tak, bo właśnie nawet w sumie miałem o tym wspomnieć, że jeżeli miałem klienta z zagranicy, no to ułożenie w takim standardowym programie w sumie było wręcz niemożliwe, tak? No bo tam.
W Wordzie, wiesz, no
Tak.
nie będę mówić
W Excelu
nazwy
się kiedyś zaczynało, tak.
w Excelu albo w Wordzie. Bierali dietetycy, tak kopiowali te PDF-y i tłumaczyli w Wordzie.
Dokładnie, więc to zdecydowanie też na plusa. Myślę, że no, praca z zagranicznymi klientami chyba dosyć coraz bardziej popularna się robi, bo czy sportowcy, czy inne osoby, to wiadomo. A w ogóle tutaj totalnie nie mam pojęcia, jak wygląda rynek zagraniczny, jeżeli chodzi o programy do układania diet, czy jakieś właśnie tego typu rzeczy dla dietetyków.
Mamy dość mocno przebadany ten rynek i cały czas go badamy. Nie ma rozwiązania do tej pory, które zamyka obieg danych. Jesteśmy pierwszym rozwiązaniem na rynku, które łączy apkę w taki sposób, jak my to robimy z platformą i daje taką kontrolę specjalistom i myślę, że to będzie nasze bardzo mocne USP, ogólnie aplikacja mobilna, którą zresztą też ciągle rozwijamy, będzie naszym USP. Jest kilka self-generatorów diet, czyli takich rozwiązań, które na podstawie jakichś wytycznych stworzą jadłospis, ale nadal to jest nie do końca rozwiązanie, które pomaga pracować dietetykom, bo to, że stworzymy dietę, to tak jak powiedziałeś, no są, nie wiem, ChatGPT ci wyrzuci dietę albo inne rozwiązanie bazujące na sztucznej inteligencji, ale tak jak na samym początku powiedzieliśmy, wyrzucenie klientowi diety to nie jest budowa procesu dietetycznego i to nie jest też zyskiwanie informacji zwrotnej, jak ten klient reaguje na to, co od nas otrzymał. Więc konkurencja jest kilka rozwiązań na rynku hiszpańskim, ogólnie portugalskim, to język hiszpański. Jest, ale jestem dobrej myśli, że mamy coś specjalnego, something special, nie tylko na rynek polski, ale też na rynek zagraniczny i wierzę, że to jest w stanie branżę popchnąć, a przykładowo w Wielkiej Brytanii nacisk, też mamy już klientów z Wielkiej Brytanii i tam nacisk jest dużo bardziej nie na same jadłospisy, ale na cały proces edukacyjny. I w to Elawit się wpisuje świetnie, na przykład jak dietetyk chce pracować tylko na dzienniczku i przekazywać zalecenia edukacyjne, to jest idealne rozwiązanie. I nie ma, są self-trackery, ale te self-trackery są bez przekazywania informacji zwrotnej do dietetyka. A my tworzymy rozwiązanie dla specjalistów, więc my chcemy dostarczać informacje z aplikacji mobilnej z powrotem do specjalisty, żeby na tej podstawie mógł wyciągać wnioski i mógł pracować edukacyjnie z klientem.
Bo też na początku sobie mówiłaś, że praktycznie od początku zaczęłaś pracować na własnych programach, na własnych tutaj zasobach. Czy to też było związane z tym, że jak sprawdziłaś, co było dostępne? No wtedy troszeczkę tych programów było mniej, ale wydaje mi się, że niewiele mniej, to się nie rozwinęło, ale że byłaś jakby zawiedziona tym, co było dostępne wtedy i że ten rynek jednak.
Ja wiedziałam, że nie chcę sztywnych diet. Ja wiedziałam, że chcę dawać elastyczność. Ja wiedziałam, że chcę móc przygotować rozwiązanie, przekazać je klientowi i nie musieć co tydzień tego wracać do tego i zmieniać i znów myśleć o kreowaniu diety. Więc to była taka główna przyczyna. A jak widziałam, wiesz, te kalendarze z tymi plusami i z tym, że mam wszędzie wpisywać ten przepis ręcznie, szukać go w wyszukiwarce, to mi się to po prostu mnie to odstraszało i trochę taki syndrom tego, co ty miałeś, że ja tego nie chcę. I jak miałam kolejną dietę, zresztą jakby nie pracowałam, tak? Nie wykupiłam żadnego systemu. Robiłam analizę, ale nie zdecydowałam się na żadne z tych rozwiązań, tylko po prostu zdecydowałam się na to, żeby zbudować swój system od razu.
No, mało osób ma taką możliwość, nie? Bo to jest w ogóle nie ten taki poziom, ale jestem ciekaw w ogóle, jak konkurencja tutaj na to zareaguje, bo myślę, że ciężkie czasy dla takich standardowych no, rzeczy do układania jadłospisu, tak? Gdzie tam
Kreatorów diet. Ja lubię
kreatorów
mówić
diet.
o naszej konkurencji jako o kreatorach diet.
No, ciekawe, jak ten rynek się rozwinie. I teraz trochę o tobie, już przechodząc do aspektów zdrowotnych, bo temat podcastu to jest też biohacking. Ale jeśli chodzi o twoje odżywianie, też ostatnio jak rozmawialiśmy, to wiem, że no już nie podchodzisz do diety w ten sposób, że liczysz kalorie i tak dalej, wszystkie makroskładniki, ale na pewno wybierasz to, co pamiętam też, że jakość jedzenia na pewno jest dla ciebie ważna, że jesz mocno świadomie, wiadomo też aktywność fizyczną, no już nie jest to zawodowy sport, ale aktywność fizyczną jak najbardziej też masz, ale po prostu odżywiasz się po prostu zdrowo i bardziej świadomie, tak? Jak to teraz u ciebie wygląda?
Nie wiem z tym zdrową. To znaczy, ja mam świadomość, powiedziałeś, że nie liczę kalorii, nie mam ani czasu, ani ochoty liczyć kalorii, ale na tyle mam wiedzy, że po prostu rozumiem, co jem, rozumiem w jaki sposób, jakie są takie kluczowe aspekty, które chcę hit my goals, czyli co jest, że podaż białka będzie dla mnie istotna. Choć ja ważę teraz 5-6 kg mniej niż za czasów grania w koszykówkę, więc tej masy mięśniowej mam dużo mniej, ale też nie mam czasu ani chęci na to, żeby tyle trenować. Myślę, że ja bardzo mocno dojrzałam, jak chodzi o takie o poukładanie sobie pewnych rzeczy w głowie. Po prostu w tym momencie mam tyle obowiązków, prowadząc dwie firmy, że odżywiam się na tyle, na ile to jest jakby możliwe, żeby to było zbilansowane, żeby to było w miarę zdrowe, ale jem codziennie praktycznie w restauracji. Jem 2-3 posiłki dziennie. Staram się, żeby to były 3 posiłki dziennie. Nie mam czasu, Michał, po prostu gotować. Nie mam czasu tak jak kiedyś. Ja kiedyś spędzałam, nie wiem, godzinę, dwie przygotowywując posiłki, szłam do tego gabinetu, jak miałam właśnie tych 10 klientów. Jeszcze wstawałam, robiłam sobie te posiłki. Nie mam ani czasu, ani ochoty na to. Trenuję zdecydowanie mniej, ale trenuję. Trening siłowy jest tym, co mi sprawia frajdę. Czasem się przebiegnę, ale nie jest to uregulowane. Ja po prostu, wiesz, myślę, że zdrowym, że podejście takie, że potrafisz sobie powiedzieć, że okej, w tym momencie są inne priorytety i nie brać sobie wszystkiego, dobra, muszę jeść super, muszę trenować, muszę, nie wiem, chodzić spać o tej i o tej, muszę jeszcze coś i jeszcze prowadzę dwa biznesy, z czego jeden jest bardzo dużym biznesem wymagającym no i po prostu absorbującym. Tak, jak ja bym o tym wszystkim musiała jeszcze myśleć, to po prostu bym chyba zwariowała. Więc w tym momencie dla mnie trochę priorytety są gdzieś indziej. Staram się znaleźć w tym balans, staram się pójść i wybierać dobrze w restauracji, staram się pilnować kalorii, choć myślę, że to jest coś, z czym mam największy problem, że nie dojadam po prostu. Wiesz, jak mam spotkanie za spotkaniem gdzieś tam w rozjazdach, to łapię się na tym, że zdarzy się, że o godzinie 13-14 ja nic nie zjadłam, tylko piję kawę. Może nie jestem z tego dumna, ale jestem z tym okej. Okay. Bo taki to jest moment w moim życiu i to jest dla mnie ważne i takie są moje wybory, a jestem zdrowa, czuję się dobrze, mam energię i to jest to, na co patrzę.
Tak, i to też myślę, że obrazujesz często klientów, którzy na przykład do mnie przychodzą, że też trzeba ich nauczyć odżywiania, ale niekoniecznie właśnie, żeby dokładnie wszystko liczyli, żeby po prostu jakieś schematy podstawowe zapamiętali, co im szkodzi, ile mniej więcej mogą zjeść, bo to też jest opisane w miarach na przykład, tak, ile tej piersi z kurczaka czy innych rzeczy, a później po prostu, żeby to już ktoś mógł bez dokładnego mierzenia, bez dokładnego spędzania tylu czasu w kuchni,
Dokładnie.
mógł sobie na to, mógł po prostu zdrowo się odżywiać. I to jest właśnie też cel, uważam, dietetyka, gdzie na przykład ktoś ma biznes, dwójkę dzieci i tak dalej, no to wiadomo, no czas jest, wręcz nie ma czasu, żeby
Jasne.
godzinę, dwie dziennie w kuchni spędzać, tak? Mierzyć, ważyć i w ogóle zwracać na to uwagę.
A wiesz, co mi się też wydaje, że czasem naszym zadaniem specjalistów jest uświadomienie komuś, że w tym momencie to nie jest najlepszy proces na zmiany i na takie jakieś gwałtowne zmiany. I może zrobienie pierwszych małych dwóch kroków da dużo lepszy rezultat niż przejście na dietę, bo to nie jest czas, nie masz na to zasobów, ty nie masz na to w tym momencie. Okej, za 2 miesiące poukłada ci się to i to, to możemy spróbować w mniej elastyczny sposób. Ale teraz rzucam przykład. Zacznij sobie jakkolwiek monitorować i 4 razy dziennie taką ilość białka uderzaj. To będziesz mniej miał ochotę wieczorem jeść, nie? I tyle. I
Albo
tego
nie
nie
jest
zrobisz.
przesadą, nie? Czy coś, co?
Albo, no dokładnie, albo trzymaj się między 2,5 a 3 koła kalorii, mniej więcej jakby ucząc kogoś świadomo, jakby dając taką bazę, co ile ma kalorii. I do tego jest właśnie idealna praca na apce, a nie na dietach. Wiesz, bo to małymi kroczkami często osiągniemy więcej z takim człowiekiem, niż jak mu rzucimy nie wiadomo ile takich rzeczy, które musi robić, bo wtedy po prostu nic nie będzie robić.
A w sumie też pytanie związane i z tym biznesem, i ze zdrowiem. Teraz pracujesz, wiadomo, dużo zajmuje to czasu, mimo że ty też nie jesteś, to nie jest tak, że Agnieszka Kułaga to jest alaoid, to w ogóle tutaj jest mocno, mocno
Nie.
rozdzielone, ale też czasu mówiłaś, że to gdzieś tam w kuluarach ci zajmuje, ale jaki jest dla ciebie jako osoby plan długofalowy, żeby na przykład to rozwinąć i zostawić kompletnie, czy na przykład mniej na to czasu poświęcać, sprzedać, czy jak to planujesz na przykład za 10 lat, że gdzie ty w tym biznesie siebie widzisz?
Pytasz o Elawit, czy pytasz o moje życie zawodowe ogólnie?
Konkretnie o Alawit, bo rozumiem, że jakieś inne jeszcze masz pewnie plany,
Wiesz
tak?
co,
Co to?
obecnie moje życie zawodowe jest podzielone pomiędzy Elawit i Bicomplete, ale Bicomplete to jest takie 10%. Mam też ludzi, którzy pomagają mi z prowadzeniem tego. W Elawit w tym momencie jestem niezbędna, bo jestem po prostu motorem napędowym. To jest realizowanie w dużej mierze mojej wizji, ale bez ludzi. Elawit to jest 15 osób, wiesz, jest mnóstwo ludzi, którzy z tyłu pracują na to, żeby ta wizja była realizowana i żeby te pomysły dietetyków się stawały rzeczywistością. Myślę, że pytanie na tym etapie ja chcę wyskalować to rozwiązanie i to jest nasz cel, żeby najpierw wyjść w Polsce ze sprzedażą, a później wyjść na rynki globalne i to jest short term i wiem, że ja będę w tym rozwiązaniu przez najbliższe lata. Jak chodzi o długofalowe cele, jeżeli Elawit by się rozwinęło do takiego momentu, gdzie moje kompetencje nie będą wystarczające do tego, żeby rozbudowywać dalej tę firmę, to ja jestem jak najbardziej otwarta, żeby się otaczać. Zresztą cały czas wychodzę z takiego założenia, że otaczanie się lepszymi od siebie ludźmi to jest najlepszy kierunek do tego, żeby zarówno robić progres biznesowy, ale też jako człowiek. Więc myślę, że ta firma, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, ona będzie potrzebować po prostu coraz mądrzejszych ludzi. I to będzie super okazja dla mnie też do rozwoju. A to jest coś, czego ja od zawsze szukam w życiu. Czy to były najmłodsze lata w koszykówce, czy to było później dietetyka, czy to był od zawsze biznes. Ja po prostu się chcę rozwijać. I to jest coś, czego ja szukam jako człowiek, jako przedsiębiorca, to możliwości po pierwsze samorozwoju, ale myślę, że to po drugie. A po pierwsze, dawania też możliwości ludziom, którzy ze mną pracują, rozwoju. I wydaje mi się, że Elawid jest takim miejscem, które takie szanse stwarza.
A sam biznes daje ci więcej satysfakcji robienie biznesu, powiedzmy szeroko pojętego, czy bardziej właśnie w dietetyce się odnajdywałaś, na przykład, że to było dla ciebie takie, co dla ciebie jest, nie wiem, masz jakieś takie właśnie preferencje, co dla ciebie jest
Preferencje?
problem?
To super pytanie w ogóle, Michał. Ja po części na nie odpowiedziałam, jak mówiłam o koszykówce. Cokolwiek nie robię w życiu, to robię to z pasją i wkładam 100% w siebie, w to, co robię. I tak zrezygnowałam z koszykówki, gdzie wiedziałam, że moje serce i moja pasja i moja chęć rozwoju jest w dietetyce. W dietetyce, i żeby to też nie zabrzmiało nie wiadomo jak, czuję, że trochę osiągnęłam wszystko, co mogłam, czyli zbudowałam centrum, pracowałam z najbardziej elitarnymi sportowcami, z jakimi się dało, realizowałam się w tym, co mnie najbardziej kręci, zbudowałam proces taki, jaki mi się marzył, rozwijałam ludzi pod sobą, ci ludzie też są coraz lepszymi specjalistami. I zbudowałam biznes dietetyczny, co nie jest proste do zrobienia w tej branży. Więc rozumiejąc to, co jest dla mnie ważne, czyli chęć rozwoju, biznes daje mi większą w tym momencie możliwość samorozwoju niż dietetyka per se. Ale to, że to jest biznes związany z dietetyką, jeszcze bardziej mnie kręci, bo ja trochę taką mam misję, że chciałabym zmienić tą branżę i to, co ty powiedziałeś, to, co nam sporo dietetyków mówi w Elawid, że przywracamy radość z tego, co robią. I to jest to, w jaki sposób ja myślę, że mogę oddać z powrotem dietetyce tyle, co ja dobrego od dietetyki dostałam poprzez to, że zmienimy jakość pracy specjalistów.
Super, super. No i standardowe pytania w podcaście. Trzy pytania. Pierwsze, jaka jest twoja ulubiona rutyna związana ze zdrowiem? Czy to być może ze sportem, czy ze snem, czy jakąś aktywność, czy odżywianie, czy inne rzeczy, które pozwalają ci w jakimś stopniu dbać o swoje zdrowie?
Uwielbiam pić rano kawę na czczo. Uważam, że to zdrowe.
Okej.
I trenuję też na czczo. Ja sobie nie wyobrażam, ogólnie trenuję rano na czczo, nie wyobrażam sobie inaczej trenować, więc to jest mój ulubiony. Ja w ogóle bardzo lubię zaczynać dzień od treningu, od
Oj
aktywności
tak, no to jest
fizycznej.
super.
Nie potrafię trenować wieczorem. Jakby to jest dla mnie nierealne i tak samo nie jestem wydajna pracując wieczorem. Więc jak mi przychodzi prowadzić jakiś webinar albo coś po godzinie 18, to jest dla mnie koszmar. Więc to jest taka rutyna. Ja ogólnie, Michał, to co ci powiedziałam o odżywianiu, to też się tyczy. Kiedyś miałam mnóstwo takich rutyn, typu, nie wiem, nie oglądać wieczorem, nie wiem, seriali albo telewizji. Skupić się, poczytać sobie, wyciszeć się albo coś tam jeszcze. Ja naprawdę uważam, że tych takich w cudzysłowie zdrowych nawyków mam dużo mniej teraz, ale ja też po prostu, ja nie mam czasu na to, żeby myśleć, czy ja wstanę regularnie o godzinie 5, czy obudzę się o 6, bo jestem zmęczona. Więc też nie mam teraz wyregulowanego takiego trybu dobowego. Padam wieczorem, więc chodzę spać. Można by powiedzieć, że moja rutyna to chodzę spać o 22, ale zdarza się, że padnę o 19. Jest też, wiesz, zburzona rutyna, więc nie wiem, czy do końca odpowiedziałam na twoje pytanie, ale to, co lubię, to faktycznie trenować rano, na czczo, bez żadnego jedzenia. To jest coś, do czego jestem przyzwyczajona i tak. I też rozumiem ludzi, którzy tak wybierają.
I zacząć też dzień w ten sposób pewnie na twoje samopoczucie to wpływa, tak? Na energię, na jakąś tam nastrój.
Ja ogólnie mam energię dobrą rano, zawsze praktycznie. Ale to wpływa na to, że czuję, że zrobiłam coś fajnego dla siebie. To wpływa na to, że chyba mam trochę taki kick-in dla dnia, czyli jeszcze większy poziom energii i też wychodzę na świeże powietrze, więc a zdarza mi się, tak jak teraz rozmawiamy, jest 11:30, nie wyszłam, więc myślę, że to też ma wpływ jednak ta ekspozycja na słońce. Ale nic więcej bym do tego nie. No i wiem, że wieczorem nie zrobię treningu, więc przynajmniej robię trening.
Tak, jeżeli chodzi o drugie pytanie, najtrudniejsze nawyki do wcielenia, to w sumie dosyć sporo o tym mówiłaś, bo i jeżeli chodzi o pilnowanie kalorii, i jeżeli chodzi o sen czy inne rzeczy, że nie jest to ten moment, gdzie po prostu podejrzewam, że wybierasz te rzeczy, które dają ci najwięcej, czyli pewnie sen właśnie, pewnie skupianie się na odżywianiu, aktywność, to są po prostu te rzeczy, które w najmniejszym czasie dają bardzo duży zwrot, tak? Zdrowotny, długofalowy i krótkofalowy.
Tak, jak ja bym miała w tym miejscu jedną rzecz przekazać, to jeżeli ktoś jest też w sytuacji, gdzie się dużo w życiu dzieje, to warto naprawdę sobie uświadomić, że nie da się wszystkiego robić naraz. I to dbanie o zdrowie, dbanie o podstawy jest istotne, ale takie dobieranie sobie do głowy, że ja muszę wszystko, co wszyscy wkoło piszą i mówią, i jest to, i to mi pomoże, to czasem może według mnie zaszkodzić. Mi ogólnie w tym momencie jest bardzo ciężko mieć jakąkolwiek rutynę, bo biznes jest z ludźmi, praca i jeszcze bycie w startupie po prostu nie sprzyja temu, żeby budować rutynę. I może się zdarzyć, że jednego dnia jestem w Warszawie i cały dzień jestem na spotkaniach, a innego dnia siedzę przy kompie od godziny 9 albo coś się wykrzaczy i muszę zrobić coś w weekend. Nie mam work-life balance na zasadzie, że ci powiem, że ja w weekendy leżę z nogami na stole i czytam. Ale zdarza mi się mieć weekend off. I to jest po prostu, ja się na to godzę, bo taką ścieżkę w tym momencie wybrałam, jestem z tym szczęśliwa, czuję, że robimy coś fajnego i tyle.
Okej. I ostatnie pytanie, to kiedy ostatni raz wykonywałaś badania krwi?
Badam się regularnie. Raz w roku to jest, nie pamiętam kiedy, ale co my mamy teraz? Jaki to jest miesiąc?
Październik już się zaczął.
A, to w tym roku na pewno to było.
Okej. Okay.
Mamy lekarza, więc zarejestruję mnie u siebie, wypiszę i robię badania.
Czyli zdrowie kontrolujesz mimo wszystko, to jednak jest ten temat, którego nie pomijasz.
Nie. I uważam, i namawiam, i uważam, że każdy powinien kontrolować wyniki krwi, bo to, że się super czujemy, to nie znaczy, że wszystko jest okej. Kobiety mają swoje badania, które też powinny robić regularnie, cytologia i tak dalej, pozostałe ginekologiczne. Faceci mają swoje i namawiam i uważam, że to jest tak niewielki effort i to jest raz na jakiś czas, że warto nawet sobie wpisać w kalendarz i o to zadbać.
Super, zdecydowanie. No i na koniec, gdzie cię można znaleźć? Wiadomo, że jest Aloit, jest BeComplete. Jesteś ty jako Agnieszka Kułaga na Instagramie, tak naprawdę na Facebooku. Chyba to nie jest taki zawodowy za bardzo profil, nie? Bardziej
Nie, ja
prywatny.
myślę, że najlepsze, jakbym miała powiedzieć, gdzie się można ze mną połączyć i też w ogóle namawiam.
LinkedIn.
LinkedIn.
Tak, no tak, to jest
Zarówno
właśnie.
jak chodzi o Elawit, też jesteśmy na LinkedInie. Choć Elawit, to na pewno zapraszam na nasz kanał na YouTube, gdzie dzielimy się wiedzą z zakresu biznesu dietetycznego. Jesteśmy na social mediach, Instagram, Facebook. Myślę, że grupa facebookowa jest fajnym miejscem, jeżeli ktoś jest specjalistą, trenerem personalnym, prowadzi biznes dietetyczny albo jest po prostu dietetykiem, to na grupie facebookowej to jest fajne miejsce, żeby się z nami połączyć. No i LinkedIn. Profesjonalnie, jeżeli ktoś chce ze mną porozmawiać profesjonalnie, to jest kanał, gdzie jestem obecna. Prywatnie jestem na Instagramie i nie, na Facebooku to mnie nie ma, ale jestem na Instagramie. Więc to tak w skrócie.
To też w sumie taki tip na koniec, że z wieloma osobami tak naprawdę na wyższych stanowiskach czy gdzieś tam siedzących w biznesie, to LinkedIn jest tą najlepszą platformą, gdzie można po prostu ten kontakt uzyskać, co mało osób chyba o tym wie. Super, bardzo dziękuję Ci za podcast. Myślę, że mnóstwo wiedzy, takiej nietypowo może związanej z biohackingiem, ze zdrowiem, ale przede wszystkim z biznesem. Powiedzmy, że z samorozwojem, więc myślę, że to było mocno praktyczne przede wszystkim. Jak najbardziej zachęcamy do sprawdzania Aloid. Ja korzystam i dlatego też w sumie rozmawiałem, bo bardzo mi się podoba. No i dziękuję Ci bardzo. Jeżeli masz coś też do przekazania, to jak najbardziej śmiało.
Nie no, ja bardzo Ci dziękuję, Michał, za fajną, ambitną rozmowę. Na pewno odwdzięczę się zaproszeniem i mam nadzieję, że wpadniesz trochę w innej tematyce, ale porozmawiać u nas na YouTubie, na naszym kanale tym razem. I co, super, też się nasza historia już jest dość długa, więc się mega
Tak.
cieszę, śledząc też Twoją ścieżkę rozwoju, bardzo się cieszę też, że nam zaufałeś, że jesteśmy Ci w stanie pomagać w tym, żebyś rozwijał swój biznes w takim kierunku, w jakim chcesz go rozwijać, a z tego, co mi mówiłeś, offline'owo jest to bardzo fajny kierunek, także trzymam kciuki i co, pewnie jesteśmy w kontakcie, dziękuję wszystkim widzom, którzy wytrwali w tym odcinku
Tak, super.
i do
Zapraszamy.
zobaczenia.
Tak, zapraszamy do Agnieszki, zapraszamy do Aloit i wszędzie i widzimy się. Do zobaczenia.
Dzięki.